Będziemy dzisiaj czytać już po raz ostatni fragmenty z listu do Galacjan. Od kilku tygodni czytamy ten list, zastanawiamy się, co tutaj apostoł Paweł w tym liście napisał. A rozpoczął go właśnie od słów związanych z łaską, tak jak przed chwilą śpiewaliśmy w tej pieśni. Łaska, czyli życzliwość, Boża życzliwość względem nas. To coś najwspanialszego, co może towarzyszyć człowiekowi wierzącemu, jeśli życzliwość Boża jest po jego stronie. Pokój to drugie słowo, od którego apostoł Paweł rozpoczynał ten list, oznacza czysty umysł. Kiedy mamy czyste myśli, kiedy możemy się skupić na Bogu, kiedy nasz umysł jest tymi sprawami zajęty, a nie przyziemnymi, światowymi, no to wtedy jesteśmy, bracia i siostry, blisko Pana, jesteśmy ukontentowani, jeśli chodzi o naszą wiarę, społeczność z Bogiem. I w tym pierwszym rozdziale tegoż listu do Galacjan, w 16 wierszu, apostoł Paweł napisał słowa, które osobiście dla mnie są niezwykle motywujące. Słowa, które mówią o objawieniu Syna Bożego, o objawieniu Syna Bożego we mnie, aby objawić Syna Bożego we mnie. To jest Boży cel posługi apostoła Pawła. Boży cel. Cel, którym jest znalezienie Syna Bożego, ale też objawienie się tego Syna Bożego poprzez moje życie. Poprzez to, że to, co robię, jest tym, co robiłby Syn Boży, tym, co robiłby Jezus Chrystus. I to myślę, że są rzeczy, które wprowadzają nas w ten list z taką niezwykłą głębią duchową i możemy dzisiaj mówić o życiu w duchu, mając świadomość właśnie łaski i pokoju Bożego, ich obecności w naszym życiu i objawienia się Syna Bożego poprzez nasze życie. To są sprawy niezwykle istotne i ważne, jeśli chodzi o tą duchową stronę naszego życia. Jeśli mamy bogate życie duchowe, to nie będzie prostą rzeczą nas zwieść. A niestety Galacjanie dali się zwieść. Dali się zwieść innym nauczycielom, którzy ich wprowadzili w zupełnie inną naukę, która właśnie podważała tą łaskę Bożą, to zbawienie z łaski. I dzisiaj, bracia i siostry, czytamy ostatni rozdział listu do Galacjan, rozdział 6, gdzie apostoł pisze: bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Bracia i siostry, zdarza się w życiu człowieka jakiś upadek. Ja myślę, że każdemu z nas się zdarzył i to nie jeden. I oto apostoł Paweł mówi, kiedy człowiek zostanie przyłapany, a więc zobaczą inni, co on zrobił, bo często tak bywa, że nikt nie widzi, my coś zrobimy i to potem możemy z taką bardzo świątobliwą miną dalej chodzić, bo nikt nie wie, co myśmy nabroili, prawda? Ale chcę wam powiedzieć, że to jest błąd. Bóg widzi wszystko. Wszystko widzi. Także nic się nie da ukryć przed Bogiem. Przed ludźmi owszem tak. Ale jeśli ktoś zauważy i jest jakiś upadek w czyimś życiu, i tutaj jest napisane, ci, którzy mają ducha, a więc ludzie, którzy są w Duchu Świętym. Myśmy ostatnio mówili o owocu Ducha Świętego, którym jest, pamiętacie, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To jest mowa o takim człowieku. I taki człowiek powinien poprawiać, i to jest tutaj napisane właśnie w duchu łagodności, takiego, u którego widzi, że popełnił błąd. Znam taką historię, nie powiem, żeby nie wzbudzać sensacji, z jakiego zboru, ale był tutaj w jednym z tych, na południu naszego kraju, w jednym zborze, taki brat, który był znany z tego, że był taki dość szorstki i bardzo chętnie napominał, i to zwłaszcza siostry. I po nabożeństwie: siostro, chodź tutaj na bok, mam ci to i to do powiedzenia, i tak, i tak. No i pastor tego zboru tak przyglądał się długi czas tym jego napomnieniom, słuchał tego, bo on to publicznie robił wszystko. I w końcu wziął go do siebie na rozmowę duszpasterską i mówi mu: bracie kochany, z tych twoich napomnień nie ma dobrego owocu. Ludzie są poranieni. A on mówi: ja mam dar napominania. No to wiesz, ja nie widzę, żeby to był dar napominania w sensie takim, jak tutaj w Biblii jest napisane. Owszem, mamy napominać, ale ty nie masz tego efektu, który powinien być osiągnięty po napomnieniu. Dlatego zabraniam ci więcej w zborze napominać. No i wiecie, jak to w takich sytuacjach ludzie przeważnie obrażają się. I on się obraził, przestał chodzić do zboru. To jest bardzo popularna sprawa, zmiana zboru oczywiście, bo tam mi się ktoś naraził, czy coś się mi nie spodobało, poszedł do innego zboru. No i dalej kontynuował też tą służbę w tym następnym zborze i tam mu też zabroniono. Także no, bracia i siostry, napominajmy w duchu łagodności. To jest ważne, żebyśmy też mieli świadomość, że należy, że to jest naszym obowiązkiem, jeżeli widzimy, że nasz brat czy siostra popełnia błąd, należy mu zwrócić, czy jej zwrócić uwagę, ponieważ to wymaga od nas Biblia, takiego zaobejścia, takiego spojrzenia na te sprawy. Ale tutaj kwalifikacja tego, który napomina, w duchu. I jeżeli chodzi o nastawienie, to łagodność, kiedy przychodzimy do napomnienia kogoś. No różnie to bywa, bracia i siostry, różnie ludzie też reagują na napomnienie. Ale w każdym bądź razie Biblia bardzo mocno podkreśla to, że powinniśmy się napominać. I to nie jest kwestia też jakiejś jednej osoby, która ma, tak jak ten przykład wam podałem, akurat negatywny, jakiejś osoby, która ma dar napominania. Wszyscy mamy. Jeśli widzimy błąd u kogoś, to nie jest to sprawa starszych zboru, a niech to tam starsi myślą o tym, prawda, czy pastor, ale ja to wolę nie zagrywać z tym bratem czy z tą siostrą, po co się mam narazić. Jest to obowiązek każdego z nas. Jeśli widzisz taką rzecz, powinieneś według Biblii zareagować w ten sposób, że w łagodności w Bożym Duchu z tą osobą porozmawiać o tej sprawie. I tutaj jest jakby dalej kontynuacja tego w drugim wierszu, o czym zaczęliśmy czytać. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jedni drugich brzemiona noście. A więc jest tutaj zwrócenie uwagi, że powinniśmy wspomóc takiego człowieka. Bo my się bardzo łatwo gorszymy, jak widzimy jakiś błąd, albo to i to, prawda? Ale wtedy też jest dobrą rzeczą, żebyśmy się zaczęli modlić o tą osobę. I wtedy widać też te rezultaty tej duchowej walki. Pomodlę się, porozmawiam. Czasami bardzo dobrze jest, jak jakaś siostra czy brat kiedyś ten sam problem przeżywał. To bardzo dobrze, kiedy podejdzie i podzieli się z tą osobą. Wiesz, siostro, bracie, też byłem osłabiony duchowo w związku z tym czy z tamtym w moim życiu. Też przeżywałem takie trudności i wiesz, to czy to pomogło mi w moim życiu, to czy to zrobiłem w moim życiu i ten problem zaczął odchodzić w dal. To są ważne rzeczy, bracia i siostry, żebyśmy umieli się podzielić się z innymi osobami też i własnym jakimś świadectwem w tych sprawach. Nie bójmy się tego. W tym wierszu chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewien termin, który tutaj się znalazł. To jest ważny termin, o którym powinniśmy pamiętać. Tutaj jest napisane zakon Chrystusowy. Zakon Chrystusowy. Ten list mówi o zakonie mojżeszowym. Ile poprzez to, że ludzie wrócili, czy zaczęli nawróceni ludzie przestrzegać przepisów zakonu mojżeszowego, ile różnych problemów pojawiło się w ich życiu, niepotrzebnych. I teraz my też mamy czasami do czynienia z osobami, które nas będą zachęcać do tego. A wiesz, zachowuj dni, na przykład sobotę, a nie jedz mięsa wieprzowego, a nie pij kawy albo czegoś tam jeszcze, prawda? Nie jedz, nie dotykaj, znamy to z Biblii. I bo jest zakon, bo jest to. Bracia i siostry, to jest bardzo ważny termin, zakon Chrystusowy. Kiedy ludzie nawiązują do zakonu mojżeszowego, my możemy bardzo łatwo odeprzeć te zarzuty i powiedzieć, chwileczkę, ale ja żyję pod zakonem Chrystusowym, a nie mojżeszowym. A gdzież to jest napisane? Ano, w liście do Galacjan, w 6 rozdziale, czytamy o zakonie Chrystusowym. Powiem więcej, w liście Jakuba czytamy o doskonałym zakonie wolności. A więc jest zakon Chrystusowy, zakon wolności, pojawia się również taki termin w Nowym Testamencie i ten doskonały zakon wolności polegał na tym, pisze Jakub, że nie tylko słucha się Słowa Bożego, ale również je się wykonuje. Wtedy jesteśmy pod zakonem wolności. Bracia i siostry, to są ważne myśli, o których powinniśmy pamiętać właśnie w takich dyskusjach, w takich rozmowach. czy to, kiedy ktoś nam chce właśnie zaproponować jakiś inny rodzaj chrześcijaństwa, czy to, kiedy widzimy kogoś, kto upadł i przychodzi nam też ponieść jego brzemię, a więc nie zostawiajmy tego człowieka też samego z tym problemem. Starajmy się modlić, starajmy się porozmawiać z nim. Dalej apostoł pisze: jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w siebie samym, a nie w porównaniu z innym. No my uwielbiamy się porównywać z innymi, zwłaszcza jak widzimy, że ten drugi słabiej stoi w wierze, że on zawalił parę spraw. A to my się tak dowartościujemy wtedy. O, bo ja to czy tamto. Pamiętacie, jak się dowartościowywał ten faryzeusz? Bo ja 2 razy w tygodniu poszczę, bo ja tam 10 z tego czy z tamtego oddaję, i tam wszystkie te swoje wymieniał zasługi, co on to nie robi dla Boga. Faryzeusz szczycił się zawsze tym, ale kiedy przychodziło do konfrontacji z Chrystusem, to wtedy okazywało się, że tak naprawdę niewiele mieli faryzeusze do zaproponowania Panu Jezusowi Chrystusowi. Niewiele mogli się pochwalić przed Nim. Pan Jezus patrzył na serce. To jest ważne, jaką my mamy motywację do tego, co robimy w naszym życiu. Bracia i siostry, nie porównujmy się z innymi, bo to jest ślepy zaułek. Jeśli coś mamy porównywać się, to się porównujmy sami z sobą. Jak to kiedyś służyliśmy Panu? Czy to czasem ta pierwsza miłość nie obumarła w nas i czy też czasem jej nie trzeba na nowo rozniecić? Nad tym się zastanawiajmy, a nie porównujmy się, bo ten, a jak to mógł zrobić, czy tamta, jak tam mogła pójść, czy to, czy tamto, prawda? I już się czuję, ja to już niewiele muszę robić, bo jestem dużo lepszy. To jest bardzo zgubne, bracia i siostry. Nie w ten sposób ma działać Kościół. Chcę ci powiedzieć, że to, co ty robisz, to jest oryginalne, niepowtarzalne. I w niebie, w księdze, każdy twój czyn jest zapisany. I nie ma tam strony przekreślonej, nie ma tam jakiejś takiej kreski pionowej i po jednej stronie twoje uczynki, a po drugiej sąsiada uczynki. I kto lepszy? Nie. Bracia i siostry, każdy z własnego życia, postępowania zda rachunek. I my w ten sposób powinniśmy podchodzić do życia. Konkurencja w Kościele nie jest dobra. Nie powinniśmy ze sobą konkurować, wynosić się jeden nad drugiego, bo ja to robię lepiej, czy ja jestem chytrzejszy, przebieglejszy, zdolniejszy, mądrzejszy i tak dalej, i tak dalej. Tego nie powinno być, bracia i siostry. I czytamy: albowiem każdy własny ciężar poniesie, a ten, w 6 wierszu czytamy, którego się naucza Słowa Bożego, niech się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. I mamy tutaj jeszcze referencję do 1 listu do Koryntian, 9 rozdział. Pozwólcie, że że otworzę i przeczytam również ten werset, to jest 9 rozdział, werset 14. A tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Myślę, że tych wersetów nie trzeba komentować. One tutaj są bardzo jasno i wyraźnie napisane i opisują rzecz, do której no, nie mamy specjalnie wątpliwości. Dalej, nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Bracia i siostry, chrześcijanin jest tutaj w tym tekście porównany do rolnika. Zwróćcie uwagę, że chrześcijanin nie jest porównywany do kupca, do sprzedawcy, ale właśnie jest porównywany z rolnikiem. I to nas też, myślę, na właściwe tory myślenia naprowadza. My często w naszym życiu chcemy zebrać to, czego żeśmy nie posiali. I mamy do Boga w związku z tym nie jeden raz jakieś pretensje. I mówimy: Panie, czemu to się dzieje albo tamto w moim życiu? Dlaczego Ty się mną nie interesujesz? Dlaczego sprawiłeś, że taka historia się wydarzyła w moim życiu? Nigdy bym się nie spodziewała, czy nie spodziewał tego. Ale bracia i siostry, rolnik jest uzależniony nie tylko od tego, co posieje, ale on również jest uzależniony od pogody. Zwłaszcza tego lata mamy tutaj rozmaite anomalie pogodowe i rolnicy bardzo, a to potrzebują deszczu, a to potrzebowali tak niedawno, żeby wreszcie przestało świecić słońce, a to znowu jest za dużo deszczu, to znowu chcą, żeby było mniej, bo nie urośnie. To wszystko musi być jakoś tak zbilansowane. Słońce i deszcz. Wszystkiego odpowiednio. Bo jak jest za dużo deszczu, to niedobrze. I jak jest za dużo słońca, to niedobrze. I bracia i siostry, my na słońce i na deszcz nie mamy wpływu. I to jest życie człowieka. Życie człowieka wierzącego jest porównane do rolnika, nie do sprzedawcy, nie do hodowcy bydła, nie do kupca, ale właśnie do rolnika, który nie tylko musi uważać na to, co i kiedy sieje, ale również brać pod uwagę warunki atmosferyczne. A to już nie jest wcale zależne tak bardzo od niego. Oczywiście, jeśli posieje w zimie, no to wiadomo, że nic z tego nie będzie. Ale rolnik zwykle wie, że sieje się na wiosnę. A więc wszyscy rolnicy sieją na wiosnę, jeśli chcą latem coś zebrać, czy jesienią. I bracia i siostry, kiedy posiejemy na przykład pietruszkę, to nie wyrosną nam w ogródku buraczki. Jeśli zasiejemy ziemniaki, to na tym polu nie wyrośnie cebula. Jeśli posadzimy ziemniaki, to nie spodziewajmy się, że tam będzie coś innego. Tylko to, cośmy posiali. I musimy mieć tego świadomość. Rolnik ma świadomość tego, że jeśli obsiał o właściwej porze właściwym ziarnem, na przykład pszenicą, całe pole, to zbierze pszenicę i spodziewa się zbiorów pszenicy. Modli się o pogodę. Modli się, żeby nie przyszły jakieś anomalie pogodowe, bo wtedy cała jego praca, którą włoży w to pole, bo przecież on to pole musi jeszcze przygotować, zaorać, bronować, siać. Uważać, żeby ptaki nie wydziobały tego wszystkiego, prawda? Teraz to też z czasem przylatują ogromne stada ptaków i też potrafią narobić szkody. A więc zobaczcie, od ilu czynników życie rolnika jest uzależnione. I jak to jest skomplikowane, to nie jest takie proste. Dlatego o życiu chrześcijanina jest napisane, że to jest życie rolnika. On jest porównany do tego, który sieje. I ty masz ogromny wpływ na swoje życie, co zasiejesz. Jeśli siejesz gniew, złość, nieprzebaczenie, podstęp, knowania, oszczerstwa rzucasz na kogoś, obmawiasz, plotkujesz i nagle chcesz zebrać Boże błogosławieństwo w swoim życiu i mówisz, bo ten sąsiad niedobry, tamten brat w zborze się pogniewał wreszcie na mnie, tamta siostra nie bardzo chce ze mną rozmawiać po tym ostatnio, co usłyszała od innych, co ja mówiłam na jej temat. I potem mamy pretensje, że się źle czujemy w zborze, czy Bóg nam nie błogosławi, bo jakaś taka ciężka atmosfera jest w zborze, bo jakoś kiedyś, jak przyszedłem, pomodlił się ktoś nade mną, to od razu widziałem efekt, a teraz tego nie widzę. Bracie i siostro, warto się przyjrzeć siewowi, co sieje w moim życiu. Czy to jest dobre ziarno, czy to może jest chwast, czy to może jest plewa, czy to może jest coś, co łudząco przypomina żyto, ale żytem nie jest. Pamiętacie tą przypowieść o życicy? Opowiadałem wam tutaj. Ktoś oprócz tej pszenicy, tego zboża, zasiał jeszcze coś innego. Właśnie życicę, która jest bardzo podobna do zboża. I trudno ją odróżnić. Bracia i siostry, co siejemy w naszym życiu? Co siejemy? Słowo Boże mówi, że to, co zasiejemy, to też zbierzemy. A więc nie spodziewajmy się jakiejś rewelacji w naszym życiu duchowym, jeśli marnie postępujemy. Jeśli to, co robimy, ma wiele, wiele do życzenia. Bracie i siostro, każdy powinien zadbać o swój siew. I wtedy prosić Pana o dobry czas, tak jak rolnik prosi, zasiał we właściwej porze, zasiał właściwe ziarno, przygotował odpowiednio to pole, wszystkie prace wykonał na wiosnę, które powinien wykonać i teraz potrzebuje deszczu i słońca. I kiedy to jest, może zebrać piękny plon. Może zebrać 30, 60 albo 100-krotny plon. I tak jest w naszym życiu. Tak mówi Biblia. że my możemy zebrać też i rozmaity plon z naszego pola, kiedy zasiejemy. Nie jest powiedziane, że my zawsze zbierzemy 100%. Możemy zebrać 30, 60, 100. Ale bracia i siostry, zawsze zbierzemy to, co żeśmy zasiali, pamiętajmy. Czy w obfitości, to zależy od Bożego błogosławieństwa. Dlatego się modlimy, Panie, zasialiśmy, prosimy Cię nie tylko o 30, ale więcej, 60, 100 najlepiej, Panie, procent, żebyśmy osiągnęli w tym. A więc w ten sposób podchodzi człowiek wierzący do życia jako rolnik i on obserwuje wszystko. Przygotowuje odpowiednie ziarno, patrzy na pogodę, patrzy na to, co go otacza i bierze to wszystko pod uwagę. Bo to jest ważne, bracia i siostry, żebyśmy duchowe życie odpowiednie prowadzili. A więc odpowiedzialność, wdzięczność w stosunku do Boga to są bardzo ważne rzeczy, kiedy mamy ten zasiew. Bracia i siostry, jeszcze wracając do tych nauczycieli słowa, kiedyś usłyszałem taki ciekawy przykład czy porównanie. I któryś z braci powiedział, że Słowo Boże to jest woda. I woda jest za darmo, ale żeby się wody napić, to trzeba mieć kubek, a za kubek już trzeba zapłacić. Bardzo mi się to spodobało. I myślę, że to jest też dobry obraz tych spraw, żeby to zrozumieć, bo też nie wszyscy to rozumieją. Jeśli mamy właściwe podejście do Słowa Bożego, jeśli mamy to bogate życie duchowe, to tego typu sprawy nie nastręczają nam specjalnie jakichś trudności w rozróżnieniu tego, czy to tak ma być, czy siak. Dziesiąty wiersz mówi, przeto póki czas mamy dobrze czynić wszystkim. A najwięcej ludziom wierzącym, bracia i siostry. I tutaj też jest ważna rzecz. My mówimy o tym zakonie Chrystusowym. Zakon Mojżesza był oparty na uczynkach, na tym, co ktoś tam wykonywał, robił. Wszystkie te przepisy drobiazgowo przestrzegał i tak dalej. To miało znaczenie. A my mówimy, my mamy zbawienie z łaski, jesteśmy zadowoleni. Owszem, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Ale też wiemy o tym, że jeśli to zbawienie otrzymujemy, to nie po to, żeby to schować i cieszyć się tylko samemu sobie. Ale mamy również tą dobrą wieść innym opowiedzieć. Mamy też i dobrze czynić. I trudno, kiedy ktoś jest głodny, a my mu głosimy Ewangelię i nie nakarmimy go. A więc nakarm pierwsze tego człowieka. O te podstawowe fizjologiczne potrzeby jego zadbaj. A potem mu głoś Ewangelię. Wiele misji, które działa na świecie, zaczyna od tego. I ja kiedyś czytałem o misji syna Billy Grahama, który prowadzi taką misję w krajach arabskich i on zaczyna od budowania domów dla Arabów. I oni pytają się, po coś ty nam te domy wybudował? I wtedy jest okazja im opowiadania Ewangelii o Chrystusie. A więc to, bracia i siostry, wszystko ma swój jakiś cel. Bóg ma jakiś swój projekt, jeśli chodzi o głoszenie Słowa Bożego, jeśli chodzi o nasze życie duchowe. I dalej czytamy. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. To są też takie może formy takiej ciekawostki, powiem słowa, w których też bibliści upatrują tą chorobę apostoła Pawła. Ja wam wspominałem, że prawdopodobnie miał problemy z oczyma i tutaj dlatego napisał wielkimi literami. Niektórzy mówią, właśnie pisał, słabo widział, więc musiał pisać wielkimi literami. I oczywiście to jest pewna spekulacja, nie musiało tak być, ale też jest jakby to potwierdzenie tego, że apostoł Paweł mógł mieć problemy ze wzrokiem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, aby mogli z ciała waszego się chlubić. Wiecie, tutaj widać całą obłudę tych nauczycieli, którzy się pojawili tam w Galacji. Oni namawiali tych ludzi do czegoś, co sami nie robili. Nie wiem, czyście spotkali takich nauczycieli, ale tak bywa czasem, że zupełnie coś innego robi, a co innego głosi. No to jest postawa hipokryty. I bracia i siostry, takiej postawy nie powinno być między ludźmi wierzącymi. A więc zobacz, spójrz, obejrzyj to wszystko dokładnie. Zastanów się nad tym, aby właściwą decyzję podjąć, czy taką, czy inną drogą chcesz iść w swoim życiu. Apostoł Paweł mówi, jest zakon Chrystusowy, jest zakon, który jest zakonem wolności, ale nie pobłażajcie sobie w związku z tym. Bracia i siostry, my patrząc na ten tekst, możemy się dzisiaj tutaj też tymi rzeczami budować, bo i wyciągać to, co jest właściwe z tego tekstu, bo też czasami mamy kłopoty z tym, że my w jakiś sposób poprzez nasze uczynki chcemy się zasłużyć Bogu. A te teksty, które tu dzisiaj czytamy, mówią o tym, że owszem, mamy dobrze czynić, ale to nie jest sprawa, która decyduje o naszym zbawieniu. O tym musimy pamiętać. Zbawienie jest za darmo z łaski. I 14 wiersz. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Bracia i siostry, krzyż tutaj to jest symbol chrześcijański. Dzisiaj w naszym kraju mamy kłopot z krzyżem. Wiecie, ludzie robią zgiełk wokół krzyża, bo chcą oni być zauważeni. I krzyż staje się właśnie wtedy takim orężem, którego człowiek nie powinien brać do swojej ręki. Też były czasy wojen, tych wojen, kiedy nawracano za pomocą miecza, kiedy ci zakonnicy mieli niejednokrotnie na swoich płaszczach krzyż. I w imię tego działy się rozmaite bezeceństwa. Do dzisiaj na terenach Izraela, Syrii pamiętane są te wyprawy krzyżowców. Jeszcze do dzisiaj można tam zamki zwiedzać, które są z tych lat, kiedy tam Prawie 190 lat panowali na tych terenach krzyżowcy i oni też w imię zaprowadzania chrześcijaństwa tam się pojawili, ale dopuszczali się wielkich gwałtów i wielkich zbrodni na tym terenie. Także do dziś no, jest tam fatalne świadectwo, które oni wydali, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Także, bracia i siostry, krzyż jest bardzo ważny w naszym życiu, ale to krzyż każdy z nas ma nieść. Każdy z nas ma swój krzyż, który powinien nieść. I powinniśmy to rozumieć. I apostoł to wiedział, dlatego mówi, że on chlubić się z niczego nie chce w swoim życiu, jedynie z krzyża Jezusa Chrystusa. I on tutaj powiada, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. I on mówi, krzyż Jezusa Chrystusa. To, co tam się wydarzyło, dzięki temu mogłem się na nowo narodzić. I nie to, że będę przestrzegał jakiegoś prawa, dam się obrzezać, czy jakieś dni, tygodnie, czy święta tam jakieś będę przestrzegał, ale nowo narodzenie, ale nowo stworzenie w Jezusie Chrystusie, to jest czynnik decydujący, który sprawia, że mogę być blisko Boga. A więc moja chluba to jest chluba z krzyża Jezusa Chrystusa, a krzyż Jezusa Chrystusa to było miejsce hańby. Dlatego, bracia i siostry, my też czasem z powodu Ewangelii musimy ponieść pewną cenę, hańbę. I musimy być do tego przygotowani. Apostoł Paweł pisze w tym liście dalej, a pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele swoim. Tutaj jest wiele, wiele nieporozumień wobec tego słowa stygmaty. W Kościele katolickim jest no, cała nauka związana z tymi stygmatami, z tym wszystkim. Ja pamiętam, jak umarł jeden z wielkich stygmatyków katolickich, ojciec Pio, po śmierci, kiedy obejrzano to ciało, wielu było zdziwionych, ponieważ nie było żadnych śladów po stygmatach na jego rękach. I ludzie byli bardzo zdziwieni, jakże to. Ale to są problemy Kościoła katolickiego. Ja w te rzeczy nie chcę dzisiaj wchodzić. Ja chcę powiedzieć, bracia i siostry, jak my rozumiemy to słowo stygmaty. To słowo stygmat znaczy znamie albo znak. I apostoł, myślę, że w tym sensie mówi tutaj o stygmatach jezusowych, o znakach, o znamionach jezusowych, jakie on nosił na swoim ciele. Pamiętacie, że był biczowany, że był chłostany, że wiele razy był w niebezpieczeństwie, że wiele razy musiał w więzieniu się znaleźć i że było mu z tego powodu przykro, że musiał cierpieć. I myślę, że jeśli mówimy o stygmatach apostoła Pawła, to chodzi o chłosty, o pobicia. I on nosił ślady tego na swoim ciele. I on to w każdej chwili mógł pokazać, ile wycierpiał dla Jezusa Chrystusa. I bracia i siostry, my dzisiaj jako ludzie wierzący też powinniśmy mieć świadomość tego, że też dla Chrystusa coś musimy wycierpieć w naszym życiu. Że też to nie jest tak, że dostaliśmy coś za darmo i teraz tylko wszystko będziemy brać, a nic nie będzie nas to kosztować w sensie tym, że poniesiemy jakieś konsekwencje tej naszej decyzji. I wielu z was spotkało się z rozmaitą formą prześladowania i to bardzo jest bolesne, kiedy przeżywamy to prześladowanie od najbliższych, prawda? Z rodziny czy bliskich sąsiadów. Ale bracia i siostry, pomnijcie wtedy na to słowo: ja stygmaty Jezusowe noszę. To jest przypisane do życia chrześcijańskiego. I tak jak ten list się rozpoczynał od słów o łasce, tak i słowami łaska kończy się. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Amen. I to jest koniec listu do Galacjan. Bracia i siostry, życzę wam obfitych łask, obfitego Bożego błogosławieństwa. Z tego słowa, które było zasiane przez te kilka tygodni w waszym sercu, abyście mogli zebrać dobry plon. Poproście Pana, aby dał wam pogodę, żebyście z pogodnym obliczem mogli ten list oglądać, czytać i myśleć o tych rzeczach, które są w nim zapisane. Niech wam Bóg błogosławi. Amen.